trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
24. niedziela zwykła, rok B. Z księgi Izajasza. Nauczanie Pana otwieramy uszy, a ja się nie opieram, ani się nie wymawiam. Z psalmu 116. Chcę żyć w zgodzie z upodobaniem Pana w krainie żyjących. Z listu świętego Jakuba. Tak samo jest z wiarą. Jeśli nie ma uczynków, martwa jest w sobie samej. Z Ewangelii według świętego Marka. Zaczął ich pouczać, że trzeba, aby Syn Człowieczy doznał wielu cierpień, aby zniósł odrzucenie ze strony starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, aby przyjął śmierć i aby trzeciego dnia zmartwychwstał. Siostry i bracia, dzisiejsza liturgia słowa jest swego rodzaju kontynuacją liturgii, które przeżywaliśmy w minionym tygodniu. Szczególnie słowa, które Bóg dawał nam w piątek, w święto podwyższenia krzyża, ale i poprzednie dni były wypełnione jakby przygotowaniem właśnie do tego, co dzisiaj słyszymy. Ale ponieważ pewnie wielu z was słuchało albo czytało tę liturgię słowa i wiecie, czym Pan nas karmił przez poprzedni tydzień, to nie będę już się bezpośrednio do tego odwoływał, ale spróbuję się skupić na tych tekstach, na tych czterech słowach, którymi Pan karmi nas tej niedzieli. Najpierw proroctwo Izajasza i 50. rozdział. Jako pierwsze czytanie są podane wersety od 5 do 9. Myślę, że każdy z nas kojarzy to czytanie z Wielkiego Postu, już od wcześniejszego wersetu, w którym można przeczytać: Pan mnie obdarza językiem biegłym, abym w odpowiedniej porze, gdy będzie trzeba, umiał wygłosić słowo. Dał mi to rano, dodając ucho, abym mógł słyszeć. I zaraz później ten wers, który usłyszeliśmy we wstępie. Oczywiście jest to pieśń sługi Pana. To jest wołanie z jednej strony pełne cierpienia i bólu, ale z drugiej strony oparte o nadzieję uwolnienia. Bo blisko jest ten, który mnie uniewinni. Oto Pan biegnie mi na ratunek. Kto mnie może skrzywdzić? Dobrze, że cała ta liturgia słowa opiera się i zaczyna się właśnie od tego tekstu, od proroctwa Izajasza. Bóg, który otwiera uszy, Bóg, który przychodzi ze zrozumieniem naszej sytuacji, wydarzeń naszego życia. Często próbujemy tłumaczyć sobie, tłumaczyć też innym, czy swoje, czy ich życie, opierając się tylko na tym, co jest dostępne naszemu poznaniu, co potrafimy sami zrozumieć, zinterpretować. Proroctwo, słowo Izajasza pokazuje nam wyraźnie, przypomina nam o tym, co pewnie często mamy w głowie i czym się też posługujemy. Zrozumienie naszego życia, szczególnie zrozumienie doświadczeń, przyjęcie trudnych wydarzeń jest możliwe tylko dzięki Słowu Boga, dzięki oparciu na wierności naszego Stwórcy. Bo w pewnym momencie brakuje nam argumentów, brakuje nam wyjaśnienia. Nie jesteśmy w stanie po ludzku poradzić sobie z tym, co przeżywamy. Nie jesteśmy po ludzku, wykorzystując tylko umiejętności naszego rozumu, naszego poznania, naszej wiedzy, naszych doświadczeń, dać komuś słowo, które pocieszy go, które wytłumaczy mu jego życie, jego sytuację. My potrzebujemy słowa Boga. I z drugiej strony, w tym jednym zdaniu, w 5 wersecie, prorok zaprasza nas do tego, żebyśmy zobaczyli to działanie Boga w dwóch perspektywach. Z jednej strony Jego Słowo, Boże Słowo rzeczywiście jest dla nas nauką. Słowo Boga otwiera nam uszy. Pamiętamy pewnie tę Ewangelię, kiedy Jezus włożył palce w uszy człowieka głuchego. To było doświadczenie mocy Bożego Słowa. Słowa, które otwiera na życie. Słowa, które jest życiem. To z jednej strony. Ale zaraz później prorok mówi, nie opieram się, nie wymawiam się przed tym, co robi mi Pan. Mam wewnętrzną zgodę. Tutaj potrzeba tego spotkania. Potrzeba mojej zgody. Bóg daje słowo, Bóg daje zrozumienie. Bóg przychodzi z ogromną mocą, z łaską. Bóg troszczy się, jak przeczytamy w kolejnych wersetach. On biegnie na ratunek. Ale potrzeba mojej zgody, aby to wszystko się wydarzyło. Bóg, mimo że staje przede mną w całej potędze, w całym majestacie, On jednocześnie staje jakby pokorny. Czeka na to, czy wejdę z Nim w dialog. Czy będę się opierał wobec tego słowa, czy będę próbował Go przekonać, że to ja mam rację, że moja racja wystarczy. Czy będę się wymawiał, czy będę próbował się wyłgać jakoś. Czy będę rezygnował, czy będę uciekał, czy się odwrócę, czy nie przyjmę tego słowa. Bo mogę tak zrobić, jestem wolnym człowiekiem. Bóg czeka. To jest naprawdę niesamowity Bóg. To jest Bóg, który kocha. Bo tylko miłość potrafi czekać na wzajemność. Nawet jeśli ta miłość cierpi, nawet jeśli to czekanie jest związane z niepewnością, z ogromną tęsknotą. Dobrze jest dziś uświadomić sobie, kiedy będziemy słuchać tej liturgii, kiedy będziemy uczestniczyć w Eucharystii, że Bóg naprawdę za nami tęskni, że Eucharystia jest wypełniona tęsknotą Ojca za dzieckiem, tęsknotą Boga za każdym z nas. Cała Eucharystia jest wypełniona tą tęsknotą. I to jest taka tęsknota, która może poruszyć serce, która może nam naprawdę otworzyć oczy i wtedy wyrywa się wołanie, jakie mamy w psalmie 116, w tej pierwszej jego części, którą będziemy słuchać, którą będziemy śpiewać jako psalm responsoryjny. To jest właśnie odpowiedź na pierwsze czytanie. Miłuję Pana, bo zechciał wysłuchać głosu mojej prośby, bo nachylił swego ucha, bo wezwałem imienia Pana. A Pan jest litościwy, sprawiedliwy, okazuje miłosierdzie, strzeże maluczkich. I właśnie ten 9 werset, który kończy pierwszą część psalmu 116, a który dla mnie dzisiaj jest bardzo istotny, bardzo ważny. Chcę żyć w zgodzie z upodobaniem Pana w krainie żyjących. Chcę mieć zgodę na to, co się Bogu podoba, bo to mnie poprowadzi ku życiu. To mnie przeprowadzi przez śmierć. Jeśli będę dawał Bogu zgodę na to, co Jemu się podoba i jestem pewien, bo mówi mi to moja historia życia, jestem również przekonany o tym, że Twoja, siostro i bracie, historia życia też Ci to podpowiada, że nie zawsze to, co Bogu się podoba, to, co jest Jego upodobaniem, co jest Jego pragnieniem, co w Nim wywołuje ten niesamowity dreszcz emocji, oczekiwania, że to się zgadza z Twoim życiem, że to również dla Ciebie jest związane z oczekiwaniem, z pragnieniem, z tęsknotą. Nie zawsze pragnienie Boga pokrywa się z Twoim czy z moim pragnieniem. A może inaczej, no, proroctwo Izajasza powie nam w innym miejscu, że myśli Boga to nie nasze myśli i Jego drogi zdecydowanie nie są naszymi drogami. Ale dziś możemy to sobie nawzajem ogłosić, możemy temu słowu uwierzyć, możemy nawzajem za siebie się modlić, żeby to słowo przyjąć, że naprawdę chcemy żyć zgodnie z tym, co jest upodobaniem Boga, co jest Bożym pragnieniem. Chcę mieć zgodę. Chcę stawać rano, dzień w dzień i mówić Bogu amen na to, co jest Twoim planem dla mnie. I nie chcę rezygnować z tego amen, w ciągu kolejnych dni, w ciągu kolejnych godzin tego dnia. tego jednego dnia, właśnie dziś. Dosyć ma dzień swojej biedy. Jutro będzie się martwić samo o siebie. Jutro będę się martwił o jutro. Dziś przez te wszystkie godziny mam szansę, żeby mówić Bogu: amen, tak, zgadzam się. Chcę Ciebie. Nawet jeśli się potknę, nawet jeśli na moment o tym zapomnę, nawet jeśli na dłuższy moment to mi wyleci z głowy, mogę mówić amen. Mogę się nawracać. No właśnie, dziś jest dobry dzień, aby się nawrócić. Aby wrócić do Pana. Dziś, teraz. I to, co jest moją zgodą, to, co jest moim tym wewnętrznym pragnieniem, co jest również doświadczeniem miłości, miłosierdzia Boga, doświadczeniem Jego oczekiwania, Jego delikatności, Jego czułości, Jego ogromnego taktu, kiedy się ze mną spotyka. To później prowokuje mnie do postawy, o której mówi święty Jakub w drugim czytaniu. To wersety z drugiego rozdziału, od 14 do 18. Jakub pisze bardzo konkretnie, bardzo wyraźnie. Jaki z tego pożytek, moi bracia, gdy ktoś powie, że ma wiarę, a uczynków nie ma? Czy taka wiara może go zbawić? I w 18 wersecie ktoś przecież może powiedzieć: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi tę swoją wiarę bez uczynków, a ja swoją wiarę pokażę ci na podstawie uczynków. Jeśli nie ma uczynków, wiara martwa jest w sobie samej. Nie chodzi o to, że ja teraz zrobię coś, żeby Boga przekonać do miłości. Że ja teraz czymś sobie zasłużę na zbawienie. To nie jest perspektywa, którą kreśli nam apostoł Jakub. On nam dzisiaj mówi tylko, że moje otwarcie uszu na słowo Boga, to co jest w pierwszym czytaniu, moja modlitwa i moja zgoda na to, co jest Bożym upodobaniem i Bożym pragnieniem, jak usłyszeliśmy w psalmie, to wszystko nas uruchomi, to nas uzdolni do tego, by działać, by nie pozostawać tylko w przestrzeni słów, ale żeby słowa stały się ciałem. Taką drogę pokazuje nam nasz Ojciec Niebieski. Jego słowo stało się ciałem. Jego Syn jednorodzony jest żywy, jest żyjący. Tu nie chodzi o ideę, tu nie chodzi o teksty. Tu nie chodzi nawet o lepsze czy gorsze komentarze do Ewangelii, do liturgii słowa. Tu chodzi o życie. Skoro słucham Boga, skoro On otwiera mi uszy, skoro przyjmuję Jego słowo, skoro daję Mu zgodę na to, żeby to słowo mnie wypełniało, to nie po to, by pozostać tylko w dobrym samopoczuciu i w przekonaniu: słyszę Boga, rozumiem, co mówi. Ale chodzi właśnie o to, by to słowo pobudziło we mnie życie, by to słowo obudziło mnie do czynów. I wcale nie będzie takiego przekonania, że ja teraz sobie zasłużę na niebo. Nie, te czyny, te uczynki wiary, uczynki miłości będą po prostu odpowiedzią na to, co mówi Bóg. Będą odpowiedzią na Jego dzieła, na Jego działanie. Właśnie na to wszystko, co do tej pory Pan robił dla mnie. To działanie będzie wzajemne. To będzie oddziaływanie. Widzę dzieła Boga, zaczynam je rozumieć, zgadzam się na nie i przekazuję je dalej. To wszystko wydaje się takie proste, ale Ewangelia zaraz nas sprowadzi mocno na ziemię tym wydarzeniem bardzo pięknym, które jest ujęte między 27 a 35 wersetem 8 rozdziału redakcji świętego Marka. Każdy z nas na pewno kojarzy ten moment, kiedy Jezus zabiera swoich uczniów, idzie aż pod Cezareę Filipową, idzie bardzo daleko na północ, gdzie nic już nie ma, z wyjątkiem pozostałości pogańskich świątyń. I tam wobec tych wszystkich bożków, wobec tego, co może się kojarzyć jako sedno politeizmu, a jednocześnie jest świadectwem, jak bardzo człowiek dąży do tego, żeby mieć pewien sukces, Jezus staje przed uczniami i mówi: co mówią o mnie? Kim jestem? Co wy mówicie? Kim jestem dla was? Te Te pytania, które zadaje dzisiaj Jezus, to wszystko, co wydarza się pod Cezareą, również ten dialog z Szymonem, to są fundamenty wiary. Bo to, co ludzie mówią o Jezusie, tak naprawdę sprowokowało tych pierwszych uczniów do tego, żeby za Nim iść. Opinie Jana Chrzciciela. Wtedy poszedł Jan i Andrzej. Andrzej przyprowadził Szymona. Zafascynowany Filip przyprowadził Natanaela, Bartłomieja. Gdzieś tam pojawił się Jakub, brat Jana. Może właśnie po rozmowie ze swoim młodszym bratem. Świadectwo o Jezusie poszerzało krąg osób, które chciały poznać Jezusa. I teraz przychodzi czas na bardzo konkretną rozmowę, na bardzo konkretny wybór. Ta Cezarea Filipowa, te okolice, to najlepsza okazja. Od wieków różne kulty, różne bóstwa, różne świątynie, idole, asyryjskie, greckie, rzymskie. Tam można było dyskutować o powodzeniu, o sukcesie, o obfitych owocach, o wszystkim, czego da się oczekiwać od życia, o wszystkim, czego chce się oczekiwać od Boga. Jeśli się spojrzy na te wcześniejsze rozdziały Ewangelii, to widać, że Jezus dał już tym uczniom posmakować pewnego sukcesu. Jakaś perspektywa powodzenia już przed nimi się rysuje. Jest obfitość. Obfitość łaski, obfitość błogosławieństwa. Są uzdrowienia, skuteczne egzorcyzmy, są cuda. Wystarczy, że się powołują na imię Jezusa i dzieją się rzeczy niezwykłe. To jest sukces ewangelizacyjny. Szymon Piotr odpowiada, ty jesteś Mesjaszem. Oni to wiedzą. I to jest prawda o Jezusie. A jednak Jezus momentalnie mówi, nie mówcie o tym. Bo ta prawda, podana w nieodpowiednim momencie, może wyrządzić dużo szkody. Żydzi spodziewali się Mesjasza politycznego. Nie byli przygotowani na Mesjasza, który otwiera ucho na słowo Boga, który daje się sponiewierać, który odda swoje życie, bo tak kocha, bo tak Bóg kocha człowieka. Celem życia Jezusa nie jest sukces, a przynajmniej nie taki sukces, jaki my mamy w głowie. Dlatego Jezus mówi wyraźnie, całym swoim życiem, pierwsze jest pierwsze. Najpierw słuchaj Ojca, słuchaj Ojca, słuchaj Ojca. Słuchaj Boga. On wszystko odstawił na bok. To, co powodowało, że apostołowie, że ci najbliżsi mówili, ty jesteś Mesjaszem. On z tego wszystkiego rezygnuje. Na moment to odsuwa od siebie. Na moment odsuwa to od nich. I teraz chcę skoncentrować ich uwagę na tym, co najważniejsze, co najbardziej istotne. Na tym, co jest nie do przyjęcia. Właśnie tam po raz pierwszy zapowiada swoją mękę. Zaczyna ich pouczać, że trzeba, aby Syn Człowieczy doznał wielu cierpień, aby zniósł odrzucenie, aby przyjął śmierć i aby trzeciego dnia zmartwychwstał. To jest nie do przyjęcia. Tego nie da się zrozumieć. I dlatego Piotr reaguje bardzo naturalnie i bardzo normalnie. Można się było spodziewać tego. Można się było spodziewać właśnie takiej reakcji. Zabiera Jezusa na bok, wyprowadza go z centrum. Zaczyna go upominać. Przecież nie tak ma być. Przecież chodzi o coś zupełnie innego. Przecież ty jesteś kimś innym. I tutaj też bardzo ważna sprawa, nad którą trzeba zwrócić uwagę. Tylko Jezus wie, kim jest. Tylko Jezus zna prawdę o sobie. Ani ty, ani ja, siostro i bracie, nie znamy całej prawdy o Jezusie. I dlatego owszem, pewnie będziemy często występować jako adwokaci Boga, ale miejmy to w głowie. My nie znamy całej prawdy o Jezusie. Tylko On może ją pokazać. Apostołowie wiedzą, że jest Mesjaszem. Ale to nie wszystko. Wiedzą, że uzdrawia, że czyni znaki, że jest potężny w słowie i w czynie, ale to nie wszystko. Dlatego jeśli chcesz poznać prawdę o Jezusie, będziesz patrzeć na świadectwo innych, na słowo innych, na życie innych, tak, na życie chrześcijan, na słowo chrześcijan, na świadectwo chrześcijan. Ale przede wszystkim potrzebujesz świadectwa samego Jezusa. Potrzebujesz świadectwa Ojca. W innych redakcjach Jezus podpowie, że Szymon Piotr nie był w stanie sam tego odkryć, że objawił mu to Ojciec. Ojciec Niebieski przez Ducha Świętego objawia prawdę o swoim Synu. Potrzebuję Biblii, potrzebuję wspólnoty Kościoła, w której Bóg objawia mi prawdę o sobie. Potrzebuję sakramentów, potrzebuję tego doświadczenia. I nagle zaczyna się zupełnie inna rozmowa. Skarcił Piotra i powiedział: stań za mną, przeciwniku, szatanie. To nie chodzi o żadne znamiona opętania, o to, że Jezus teraz twierdzi, że Piotr jest opętany. Ten szatan to przeciwnik, to ktoś, kto szuka dziury w całym, kto próbuje podważyć, kto próbuje udowodnić błąd. Stań za mną, nie odejdź, nie uciekaj. To Piotr miał doświadczenie, kiedy pierwszy raz spotkał się z Jezusem i słuchał Jego słowa, a potem na słowo Jezusa zarzucił sieć i wyciągnął niesamowitą ilość ryb. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: odejdź, wyjdź ode mnie, nasze światy są zupełnie inne. A Jezus na to odpowiedział też bardzo mocno: być może ty tak twierdzisz, że ja nie pasuję do twojego świata, ale ja cię zapraszam do mojego świata, chodź za mną, idź po moich śladach. I Jezus przypomina to teraz Piotrowi: stań za mną. Uwierz, że nawet jeśli niewiele widzisz, bo ci przesłaniam perspektywę moimi plecami, to będzie dobra droga. Patrz w tym samym kierunku co ja. Miej zaufanie. Uwierz mi na słowo. I zaraz potem Jezus zaczyna mówić do pozostałych: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyprze siebie, niech weźmie swój krzyż, niech idzie moimi śladami. Wcześniej powiedział: trzeba, aby Syn Człowieczy doznał cierpień, aby zniósł odrzucenie, aby umarł, aby zmartwychwstał. To mówi o sobie, ale do innych powie: jeśli chcesz. On wie, co ma zrobić. On wie, że tylko On może zatrzymać to wszystko, co jest złem. Tylko On może odwrócić ludzkie myślenie. I jeśli ktoś chce mu uwierzyć, może iść jego śladami. I wtedy jego myślenie się zmieni. Wtedy pozna miłość. Wtedy doświadczy miłosierdzia. Wtedy jego świadectwo będzie żywe i autentyczne. Wtedy będzie prowokować swoim życiem do tego, by ludzie pytali o Jezusa, by pytali o Boga. Dlatego warto dzisiaj się zastanowić i zmierzyć jeszcze raz z tymi pytaniami, które stawia Jezus w Ewangelii. Co słyszę o Jezusie od innych? Jakie poznaję opinie? Zarówno w Kościele, jak i poza Kościołem. I też bardzo istotne pytanie: co inni słyszą o Jezusie ode mnie? Ci, którzy są w Kościele i ci, którzy są poza Kościołem. No i wreszcie to najważniejsze pytanie. Kim Jezus jest dla mnie? Kim On jest dla mnie? Wtedy, kiedy jestem z Nim sam na sam, kiedy nikt mi nie patrzy na ręce, kiedy nikt mnie nie obserwuje, kiedy nikt mnie nie słyszy. Jeśli dasz sobie odpowiedź na te pytania, jeśli będziesz szukać i zatrzymasz się nad tymi pytaniami, to bądź pewien, siostro i bracie, że Jezus wypowie jeszcze jedno słowo. Tak jak powiedział konkretnie do Piotra, tak powie też konkretnie do ciebie. On ci wyjaśni, kim jesteś dla Niego. Jak bardzo ważny, jak bardzo istotna jesteś dla Boga. A świadomość tego naprawdę nas ożywi. Naprawdę to nas sprowokuje do jeszcze większej miłości. Bo miłość się mnoży. Miłość zawsze jest płodna. Jeśli doświadczysz, że Bóg kocha, jeśli zobaczysz, że Bóg naprawdę kocha i jeśli odkryjesz w sobie to źródło miłości, nie twoje serce, nie twoje życie, nie twoje starania, ale Jego samego. Wtedy będziesz kochać i wtedy inni zobaczą, że można kochać, że właśnie w tym świecie, w tym środowisku, w tym domu można kochać, bo tu jest Bóg, a Ty jesteś Jego świadkiem, Ty jesteś Jego apostołem. Niech tak się stanie. Amen.
Bogu niech będą dzięki.